Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego. Od kilku spotkań mierzymy się z historią Jozuego, a właściwie z historią narodu wybranego, a właściwie z naszą historią, bo przecież my tam jesteśmy. Co więcej, jesteśmy w tej historii niezwykle aktywni, a przynajmniej mamy być bardzo aktywni, ponieważ ona dotyczy nas. Tu chodzi o nasze być, o nasze życie i co więcej, chodzi właśnie o życie na wieczność. Dlatego szukamy często siebie, szukamy swojej obecności, próbujemy odnieść historie biblijne, historię ludzi Boga do naszego życia. Próbujemy odnaleźć siebie w tamtych miejscach, w tamtych decyzjach, w relacjach, które budują bohaterowie biblijni z Bogiem i między sobą. I w ten oto sposób stajemy w historii niezwykłej, bardzo, bardzo istotnej, a jednocześnie nieprawdopodobnie zagadkowej. Wielu współczesnych egzegetów podtrzymuje starożytne zdanie, że Księga Jozuego jest zagadką. Wiemy, że ojcowie Kościoła, którzy przecież wyróżniali się wrażliwością na tajemnicę, na to poczucie misterium, właśnie w Księdze Jozuego dostrzegali bardzo wiele motywów chrześcijańskiej teologii i duchowości. Szczególnie jeśli chodzi o rozdziały 3 i 4. Przejście przez Jordan. Zdobycie Kanaanu. Spróbujmy zatem, biorąc nieco głębszy oddech i idąc za zapowiedzią przedstawioną przeze mnie w naszym ostatnim spotkaniu, popatrzeć dziś na przejście przez Jordan oczami ojców Kościoła. Tych wrażliwców, szukających odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania zadawane chrześcijaństwu przez świat. Pamiętamy z naszego poprzedniego spotkania, że owo przejście Izraela przez Jordan jest momentem kluczowym dla dziejów Jozuego i dla całej historii narodu wybranego. Wszyscy stojący nad Jordanem stają się świadkami odnowienia cudów dokonanych nad Morzem Sitowia. Arka Przymierza, niesiona przez kapłanów, powstrzymuje wody Jordanu. 12 kamieni wydobytych z łożyska rzeki to znak upamiętniający w Gilgal. To niezwykłe wydarzenie. I co najważniejsze, do ziemi obiecanej wchodzi nowe pokolenie. Pokolenie oczyszczone z grzechów, jakie zostały popełnione przez przodków w domu niewoli. Dlatego właśnie pisarze wczesnochrześcijańscy z tym swoim szczególnym wyczuleniem na tekst biblijny, na jego znaczenie, doskonale rozumieli ów przełom w dziejach Izraela. Dokonuje się wejście do ziemi obiecanej patriarchom. Przecież co do tej krainy właśnie otrzymał nie tylko obietnicę, ale właśnie zapewnienie Abraham. To była ziemia Izaaka. Za nią tęsknił Jakub. Po długiej wędrówce z Egiptu udaje się wreszcie przejść do tego nowego sposobu życia. Co prawda, nasi starożytni egzegeci na pewno nie zdawali sobie sprawy z bardzo długiej historii redakcji Księgi Jozuego, w której dochodziło do łączenia i różnych przekazów, perspektyw, celów, ale niemal automatycznie kojarzyli wydarzenia znad Jordanu, opisane przez autorów księgi, z momentem chrztu Chrystusa na początku głoszenia Bożego Królestwa. Mówiliśmy sobie w naszym ostatnim spotkaniu o tym, jak widział Jordan Orygenes, co mówił na temat tej rzeki Cyryl Jerozolimski albo i Grzegorz z Nyssy, jak zafascynowany Jordanem był Jan Chryzostom i w jaki sposób tęsknili za wolnością Izraelici według Józefa Flawiusza. Ponieważ w pamięci ich wszystkich niezwykle żywa była sugestia powiązania miejsca wejścia Jozuego do ziemi obiecanej z miejscem chrztu Chrystusa, nakładano na siebie pamiątki biblijne odkrywane w tekście natchnionym po to, by umiejscowić dokładnie wydarzenie fundamentalne dla tożsamości Chrystusa. To rozdarcie niebios, głos Ojca potwierdzający miłość i wybranie Syna i obecność Ducha Świętego. Stąd bardzo szybkie schrystianizowanie miejscowości Gilgal jako przestrzeni, która oferowała zachłyśnięcie się oczekiwaną, długo oczekiwaną wolnością. Co prawda pod koniec IV wieku u wielu chrześcijańskich autorów widać, że to rozumienie chrztu w odniesieniu do chrztu Chrystusa zostaje mocno przesunięte w kierunku śmierci i zmartwychwstania. I to właśnie coraz bardziej oddziałuje na wyobraźnię, również na tę wyobraźnię teologiczną. Do tego należy dołączyć fakt, że coraz łatwiej było identyfikować zejście do wody chrzcielnej z zejściem w śmierć Jezusa. Więc ten swoisty punkt ciężkości przesunął się już z Jordanu na Kalwarię. Do tego eksponowanie chrztu Jezusa starano się coraz bardziej ograniczyć ze względu na herezję adopcjonizmu. Niektórzy chrześcijanie, wyznawcy tej doktryny, posługiwali się chrztem Jezusa, żeby udowodnić Jego niższość. Jezus był dla nich zwykłym człowiekiem, na którego zstąpił Duch w momencie chrztu, żeby uczynić Go przybranym Synem Bożym. I faktycznie część chrześcijan uważała, że moment chrztu w Jordanie był szansą udowodnienia, że Jezus nie miał boskiej natury od pierwszego momentu swego istnienia. Stąd tak ważna deklaracja i wyznanie wiary, którego 1700-lecie obchodzimy w tym roku, sformułowane i przekazane do wierzenia jako, dziś byśmy powiedzieli, dogmat obowiązujący w całym Kościele, co dokonało się właśnie w 325 roku w Nicei. Co zatem ówcześni chrześcijanie, ci ludzie, którzy słyszeli i przyjmowali, niektórzy nie bez oporów, to nicejskie wyznanie wiary, że Chrystus jest współistotny Ojcu, co owi chrześcijanie mówili o miejscu chrztu Jezusa? Świadectwo jakiegoś anonimowego pielgrzyma z Galii mówi o miejscu, w którym synowie Izraela przenieśli Arkę Przymierza i umieścili 12 kamieni wyjętych z dna Jordanu. Jest tam także miejsce, gdzie Jozue, syn Nuna, obrzezał synów Izraela. Późniejszy, tak zwany anonim z Piaczęcy, żyjący w VI wieku, w swoim wprowadzeniu do tajemnicy chrześcijaństwa wspomina o obrzędach i rzeczach niezwykłych, które się działy nad Jordanem i w miejscu, gdzie został ochrzczony Pan. Pisze też o 12 kamieniach, które zostały wmurowane w ścianę kościoła w Gilgal, znajdującego się w bazylice niedaleko Jerycha. Według owego wprowadzenia umiejscowienie kamieni w świątyni było celowe. Chodziło właśnie o to, żeby pokazać, że chrześcijanie są nowym ludem Bożym. Że to właściwi ludzie Boga. Pielgrzymki, wędrówki chrześcijańskich pątników do Jerozolimy, a potem również do brzegów Jordanu, po to, by przypomnieć sobie wydarzenie chrztu Jezusa, zainicjowało powszechną praktykę, do dziś stosowaną, by zanurzyć się w wodach tej rzeki, by naśladować Jezusa. Jeden z ważniejszych historyków chrześcijaństwa, Eusebiusz z Cezarei, relacjonował, że wielkim pragnieniem cesarza Konstantyna był właśnie chrzest w Jordanie. Ale owa nadzieja władcy jednak się nie spełniła. Święty Hieronim zaznaczał w swoim łacińskim tłumaczeniu onomastikonu, że aż do dnia dzisiejszego przybywa nad Jordan wielu wierzących, by się ochrzcić. Niektóre dokumenty historyczne zawierają wzmiankę, że w nurtach Jordanu chrześcijanie ustawili na marmurowej bazie kolumny metalowy krzyż, przypominający o chrzcie Chrystusa. Niektórzy idą jeszcze dalej, uważając sanktuarium chrztu pańskiego wspanialsze od góry Synaj. Ale oczywiście nie miejsce jest najważniejsze, a osoba, z którą to miejsce jest skojarzone, właściwie osoby, z którymi to miejsce jest skojarzone. Jozue, Jehoszua, Jezus. Autor Listu do Hebrajczyków wskazuje pewne przeciwieństwo, pisząc o Jozuem, który nie wprowadził narodu wybranego do odpoczynku, do Bożego odpoczynku, a kilka rozdziałów dalej, zaznaczając, że Chrystus przeszedł przez niebiosa. W kontekście późniejszego, bardzo trwałego konfliktu chrześcijaństwa z judaizmem, zwracano uwagę na teksty rabinackie, które porównywały Mojżesza do słońca, a Jozuego do księżyca. Ale oczywiście nas bardziej interesuje typologia chrześcijańska, a w niej widzimy wiele świadectw, które budują tradycję Jozuego jako osoby posłania, powołania, a właściwie zapowiedzi prawdziwego Jezusa, prawdziwego Zbawiciela i Syna Bożego. Warto wspomnieć w tym momencie traktat przypisywany Barnabie, około 130 rok po Chrystusie, w którym autor bardzo wyraźnie akcentuje judaistyczną tradycję zmiany imienia syna Nuna z Ozeasza na Jozuego, o czym mówiliśmy już sobie wcześniej. Jeszcze wyraźniej próbuje to przedstawić w polemice antyjudaistycznej zresztą Justyn z Nablus. Pisze on: ten, który doprowadził waszych ojców do tej ziemi, został nazwany imieniem Jezus, a najpierw nazywano go Joszua. Jeśli bowiem to zrozumiecie, będziecie mogli pojąć, że imię tego, który powiedział do Mojżesza, gdyż moje imię jest w nim, brzmiało Jezus. Ów apologeta zwraca też uwagę, że pierwsze litery imienia Jozue Mojżesz zapożyczył z imienia Boga. Jezusa, jak już często powtarzałem, napisze Justyn, tego samego, który nazywał się Ozeasz, a którego razem z Kalebem wysłano do Kanaan na zbadanie tej ziemi, Mojżesz nazwał Jezusem. Ty zaś nie pytasz o to, dlaczego tak uczynił? A zatem o Chrystusie nic nie wiesz. A jeśli czytasz, nie rozumiesz. To Jozue został wyznaczony na następcę Mojżesza, będąc wówczas jedynym wśród sobie współczesnych, który wyszedł z Egiptu. Doprowadził on ludzi, którzy do tej chwili dożyli do Ziemi Świętej i tak jak on, a nie Mojżesz, doprowadził lud do Ziemi Świętej. Tak też Jezus Chrystus zbierze znów rozproszonych z ludu i każdemu przekaże dobrą ziemię, choć nie w taki sam sposób. Tamten pierwszy dał dziedzictwo doczesne. Ten drugi, po swoim świętym zmartwychwstaniu, przekaże nam wieczną własność. Ów pierwszy, gdy przyjął imię Jozue i gdy otrzymał jego ducha, sprawił, że słońce stanęło nieruchomo. Był to Jezus, który się objawił i rozmawiał z Mojżeszem i Abrahamem i z wszystkimi innymi patriarchami bez wyjątku, wypełniając wolę Ojca. Z tych kilku zdań pochodzących z apologii Justyna wyraźnie wynika, że Jozue był większy od Mojżesza, który przecież dla Żydów nie miał sobie równych. A z drugiej strony, poza oficjalnym rabinizmem, postać Jozuego naprawdę była gloryfikowana. Wystarczy wspomnieć Filona z Aleksandrii, który uwydatnia, że zmiana imienia z Ozeasz, czyli zbawiony, na Jozue, czyli zbawiciela albo zbawienie od Boga, ma wyrażać cechę wieczną i doskonałą, przewyższającą śmiertelnego człowieka. Józef Flawiusz, jak już sobie mówiliśmy o tym ostatnio, też kreśli obraz Jozuego jako dzielnego dowódcy, który również w czasach pokoju był rządcą niezwykle zręcznym. Czytamy również w księdze Pseudofilona, to koniec I wieku po Chrystusie, że Jozue to natchniony duchem proroczym następca Mojżesza. Trochę spokojniej i z większym dystansem odnosi się do dziejów syna Nuna Ireneusz z Lyonu. Ale dla Orygenesa czyny Jozuego były zapowiedzią zbawczych dzieł Chrystusa. I ta święta, natchniona zbieżność imion skłaniała Orygenesa, żeby księgę Jozuego odczytywać jako proroctwo o Jezusie. Chrystus zajął miejsce Mojżesza. Tym, który posiada pierwszeństwo, nie jest Jozue, syn Nuna, lecz Jezus, Syn Boży. Podobne stanowisko podejmuje i broni go inny z bardzo ważnych pisarzy wczesnochrześcijańskich, czyli Tertulian. Na następcę Mojżesza ustanowiono Ozeasza, syna Nuna, i zaczęto go nazywać imieniem Jezus. To imię było wpierw figurą przyszłego imienia, bo Jezus Chrystus miał wprowadzić drugi naród, którym my jesteśmy, jako urodzeni na pustyni świata, do ziemi obietnic, mlekiem i miodem płynącej, to jest do osiągnięcia życia wiecznego. To miało dokonać się nie przez Mojżesza, to jest przez karność prawa, ale przez Jezusa, czyli przez łaskę Ewangelii. Wspomniany już wcześniej przeze mnie Cyryl Jerozolimski w swoich katechezach daje świadectwo, Jezus Chrystus ma podwójne imię, Jezus, bo jest Zbawicielem, Chrystus, bo jest kapłanem. Wiedział o tym Mojżesz, największy z proroków. Pod wielu względami był Jezus, syn Nuna, wyobrażeniem Chrystusa. Zaczął bowiem rządzić ludem nad Jordanem, gdzie i Chrystus po swym chrzcie rozpoczął głoszenie dobrej nowiny. Jezus znaczy u Hebrajczyków Zbawiciel, u Greków lekarz. Jest on lekarzem dusz i ciała. Przynosi zdrowie duchom. Uzdrawia cieleśnie ślepych. Daje światło duszom. Można by jeszcze wspomnieć poetyckie porównania Efrema Syryjczyka, czy pierwszego i drugiego Jozuego, jak mówi o naszych bohaterach Hilary z Poitiers. Warto jednak przypomnieć główną ideę, jaką było wezwanie chrześcijanina, tego, który rozpoznaje Chrystusa, który przyjmuje chrzest, by naśladował swojego mistrza, by naśladował Jozuego. Wspomniany również wcześniej Grzegorz z Nyssy, pisząc o chrzcie, daje słuchaczom i czytelnikom następujące wskazania. Naśladuj Jozuego, syna Nuna. Nieś Ewangelię, jak on, Arkę. Pozostaw za sobą pustynię, to jest grzech. Przejdź Jordan. Skieruj się ku życiu według Chrystusa, ku ziemi przynoszącej owoce nadziei i opływającej, według obietnicy, w mleko i miód. Wszystkie te rzeczy stanowią zapowiedź dotyczącą nas. Wszystkie są prefiguracją rzeczywistości, która teraz się objawia. Skoro chrześcijanin przez chrzest upodobnił się do Chrystusa, to jest zobowiązany, jest zaproszony, jest motywowany nieustannie do naśladowania Chrystusa. W podobnym tonie utrzymuje swoje nauki święty Ambroży, który czerpiąc z historii Jozuego, wiernie służącego Mojżeszowi, nie oddalającego się od przybytku, obecnego na Synaju i obserwującego uważnie i wrażliwie jednocześnie prawodawcę narodu wybranego, mówi o koniecznych procesach formacji czy towarzyszenia. Zachowanie Jozuego, prezentowane i przypominane przez biskupa Mediolanu, ma rysy synostwa duchowego. On właśnie wyrósł na takiego męża, że mógł rzeki wstrzymywać w ich biegu. Tak właśnie pierwsze wieki chrześcijaństwa czytały osobę Jozuego. I to wielkie dzieło przejścia przez Jordan, wejścia w nowe życie, odkrycia spełnienia obietnicy, radości z pozostawienia za sobą nie tylko już niewoli Egiptu, ale również niezwykle trudnego czasu pustyni. Cała ta historia przypominała chrześcijanom o tym, czym jest chrzest, jak ważny to moment, jak istotny początek nowego życia. I o tym w kontekście Jordanu powiemy sobie w naszym następnym spotkaniu, na które już dziś Was wszystkich zapraszam.